Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i zapraszam na kolejny odcinek podcastu, tym razem dotyczący kontraktowania w budownictwie, a dokładniej postanowień umownych dotyczących kar umownych. Kary umowne od dawna są must have kontraktów budowlanych. Czasami odnoszę wrażenie, że nabierają większego znaczenia dla stron przy negocjowaniu niż opisanie przedmiotu samej umowy. Cóż, poszliśmy w taką praktykę kontraktową, tego się trzymajmy i wątkiem tym dotyczącym kar umownych, który poruszę w dzisiejszym odcinku, jest jedna z kanonu kar, czyli dotycząca terminowego wykonywania robót. Jeżeli termin, to walki negocjacyjne o to, czy kara ma być za zwłokę, czy też za opóźnienie, które powodują większą zaciętość w tej walce niż promocja karpia ogłoszona tuż przed Wigilią. Okazuje się, i taką tezę chciałbym bronić w tym odcinku, że często świetną praktyką prowadzącą do tego, żeby kara umowna dotycząca przekroczenia terminu robót była de facto zastrzeżona za zwłokę, jest niezgłaszanie jakichkolwiek uwag do dokumentu projektu umowy, w którym widzimy, że dobrym zwyczajem wpisana jest kara za opóźnienie. Sam pomysł zajęcia się tym tematem wypłynął z grupy Akademia Kontraktów Budowlanych, do której zapraszam serdecznie, jest dostępna zarówno na LinkedIn, jak i na Facebooku. I tam, kiedy zadałem pytanie dotyczące tego, jakie elementy postanowień o karach umownych są negocjowane najczęściej, tam właśnie wskazywano na to nieśmiertelne rozróżnienie zwłoka opóźnienia w karze za nieterminowość wykonania robót. Skąd, wracając do tej mojej tezy, że opóźnienie może okazać się wcale nie opóźnieniem i jego nieruszanie może okazać się całkiem niezłą strategią? Zaczynając od podstaw. Kara umowna to rodzaj odszkodowania i w Polskim Kodeksie Cywilnym przyjmuje się, że odszkodowanie płacimy, jeżeli ponosimy winę w wyrządzeniu komuś szkody. Ponieważ kara umowna to też forma odszkodowania, to przekładając to dalej, czyli karę umowną też płacimy w przypadku swojej winy w uchybieniu jakiemuś obowiązkowi. To znajduje potwierdzenie w licznych wyrokach sądów i nie jest właściwie kwestionowane, ale nie jest kwestionowane za bardzo także to, że można rozszerzać odpowiedzialność tą kontraktową, jeżeli chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą, i granicznikiem takiej tej odpowiedzialności jest wskazywanie między innymi na wymóg tego, że możemy sobie się umówić, że będę ponosił szerszą odpowiedzialność, ale musimy oznaczyć okoliczności, za które będę ponosił tę odpowiedzialność. I dochodzimy do kluczowego dla tego odcinka pytania. Czy proste wpisanie opóźnienia można uznać za wskazanie takiej okoliczności? I cóż, stosując najczęściej stosowany zwrot prawniczy, to zależy. To zależy, co czytamy. Jeżeli przeczytamy na przykład kilka orzeczeń Sądu Najwyższego czy sądów apelacyjnych, możemy dojść do wniosku, że nie, takie wskazanie opóźnienia to jest daleko niewystarczające określenie podstaw rozszerzenia odpowiedzialności, więc nie spełniliśmy tego wymogu, więc działamy na klasycznej formule: brak winy równa się brak kary. Natomiast jeżeli ktoś miał przyjemność procesować się w Białymstoku, mógłby na przykład zapoznać się ze stanowiskiem mojego sądu apelacyjnego, który wskazał, że opóźnienie, jak najbardziej wyczerpuje wymóg ten określenia podstaw odpowiedzialności. W moim odczuciu jednak bardziej nawet istotne od opowiedzenia się za jednym bądź drugim stanowiskiem, jest przede wszystkim takie podejście zmierzające do ustalenia: OK, panowie, zanim zaczniemy dyskutować katedralnie, naukowo, co jest dopuszczalne, a co nie, zastanówmy się, co właściwie wpisaliście sobie w tej umowie i co chcieliście zastrzec. Czyli to, co prawnicy nazywają wykładnią postanowień umowy, a to, co wszyscy nie dysponujący dyplomem Wydziału Prawa mogą kojarzyć z języka polskiego i z pytania, co poeta miał na myśli. Czyli weryfikujemy, jaka była rzeczywista intencja stron przy zawieraniu umowy, w tym wpisywaniu postanowień co do kary umownej. I tutaj dochodzimy do tego elementu, czyli biernego negocjowania przez brak podnoszenia zastrzeżeń. Sądy podkreślają, i według mnie bardzo trafnie, że nie można domniemywać intencji stron rozszerzenia odpowiedzialności, w tym tej za kary umowne. Czyli jeżeli zamawiający chce naliczać wykonawcy kary w surowszym reżimie, powinien wprost dać temu wyraz w kontrakcie. W takim przypadku, jeżeli zostaniemy z hasłowym opóźnieniem w postanowieniu umownym, bardzo często, wręcz no, dominujące staje się takie ocenianie takiego postanowienia jako wyrażającego intencję: OK, ja jako zamawiający wykazuję tylko, patrząc na kalendarz, kiedy w umowie mam termin zakończenia robót, kiedy one rzeczywiście zostały zakończone, przeliczam dni pomiędzy nimi, mnożę razy stawkę kary umownej. E voilà, mam kwotę do wstawienia do noty obciążeniowej. Nie zmienia to jednak faktu, że ty, drogi wykonawco, jeżeli nieszczególnie ci po drodze z opłaceniem tej mojej noty obciążeniowej, czy nieszczególnie ci po drodze z zaakceptowaniem potrącenia kompensaty, które dostaniesz później odnośnie swojego wynagrodzenia i tej kary, możesz jak najbardziej udowodnić, że ta obsuwa czasowa nie leży po twojej stronie, nie ponosisz w niej winy, w związku z tym kary umownej płacić nie powinieneś. Jest to korzystna wersja dla wykonawcy i okazuje się właśnie, że w tym rozumieniu opóźnienie wcale opóźnieniem nie jest. Tutaj strony często popełniają taki skrót myślowy, że OK, skoro opóźnienie jest to uchybienie terminu niezależnie od winy, w związku z tym, wciskając w umowie taki puzzle w postaci opóźnienia i związanego z nim kary, wciskamy tak naprawdę, instalujemy dodatkowo domyślnie brak jakiegokolwiek związku z winy z obowiązkiem zapłaty tej kary. I sądy raz jeszcze podkreślają, że tutaj nie ma preinstalowanego wyłączenia winy i musimy dojść do wniosku, że rzeczywiście strony chciały to zrobić. I po pierwsze, dyrektywa oceny umowy, o której już mówiłem, czyli te niedomniemywanie rozszerzenia odpowiedzialności, wchodzi tutaj w grę. I druga, równie ważna, to jest ta, że wątpliwości dotyczące treści umowy rozstrzygamy na niekorzyść strony, która ją zredagowała, co będzie oznaczało najczęściej zamawiającego. Przyjmując strategię bierności w przypadku negocjowania takiej umowy, mamy tę korzyść, że można wskazać później w toku sporu, że OK, rzeczywiście uchybiłem terminowi, niemniej tu są moje argumenty A, B i C, pasujące do okresu C, D i E. Odnośnie tego, dlaczego nie ponoszę winy w tej nieterminowości, i owszem, zapisane mamy w umowie, że kary są za opóźnienie. Dla mnie oczywistym było, że działają one w ten właśnie sposób, że zamawiający wykazuje jedynie opóźnienie. Ja natomiast mam pełne prawo zwolnić się z zapłaty, wykazując brak winy. Przy czym no, to już jest moja gimnastyka dowodowa, żeby udowodnić, że tej winy nie ponoszę. I tutaj ta bierność objawia się pozytywnie o tyle, że proces wykładni umowy to tak naprawdę odtworzenie naszej realnej woli, więc jeżeli by się w trakcie sporu pojawiła uwaga na temat tego, że no dobrze, drogi wykonawco, ale przecież w trakcie negocjowania umowy ty się strasznie zapierałeś, żeby to opóźnienie wykreślić i zmienić na zwłokę. Mamy to w śledzeniu zmian w Wordzie, mamy 5 twoich komentarzy wskazujących na to, jak bardzo nie chciałbyś, żeby to było opóźnienie, ale zwłoka. Czyli ty tak naprawdę tej umowy nie rozumiałeś tak jak teraz przedstawiasz, tylko dostrzegałeś w niej karanie się za opóźnienie i brak możliwości zwalniania się dowodem braku winy z obowiązku zapłaty kary. I dlatego też może się okazać, że właśnie taka bierność, mimo że cóż, zagranie może być oceniane jako nieco ryzykowne, to w szerszej perspektywie będzie bardziej korzystne z punktu widzenia wykonawcy niż próba przepchnięcia z zamawiającym przeredagowania postanowienia dotyczącego kary umownej tak, żeby bardziej jednoznacznie wynikało z niego, że okej, zamawiający wykazuje tylko opóźnienie, ale ja mogę nie płacić, jeżeli nie ponoszę winy w uchybieniu terminu. Takie rozwiązanie, jak każde inne, niesie ze sobą pewne ryzyko kontraktowe. Niemniej z mojego doświadczenia przyznam otwarcie, że zdarza mi się regularnie korzystać z takiego rozwiązania. Jeszcze się na nim nie oparzyłem. Jestem ciekaw Waszych doświadczeń w tym zakresie. Jeżeli takowe macie, zachęcam do podzielenia się nimi. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że taktyka negocjacyjna leniwca kar umownych przyda się w Państwa pracy. Być może chociażby rozważycie ją do wykorzystania we własnym zakresie. Ze swojej strony chciałbym, korzystając z tej okazji, zaprosić do oczywiście subskrybowania podcastu, tak aby nie umknął Państwu żaden odcinek, jak również zaprosić na cykl szkoleniowy sezon drugi, który zaczynam w październiku, dokładnie 4 października w Katowicach, z cyklem szkoleń dotyczących umów o roboty budowlane, jak również rozwijając zakres szkoleniowy w związku z sugestiami uczestników pierwszego sezonu szkoleń, także o szkolenia dedykowane wąskim wycinkom związanym z kontraktami budowlanymi. Tutaj na pierwszy ogień trafi szkolenie dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców. Raz jeszcze zapraszam do Katowic 4 października na pierwsze ze szkoleń. Szczegóły tego eventu oraz rejestrację macie Państwo dostępną pod mailem szkolenia@kancelariamroz.pl. Do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia.